W naszym studiu doktor habilitowany Kazimierz Dzierżek oraz Maciej Reczko i Piotr Tomaszuk, wszyscy panowie z Politechniki Białostockiej. Co słychać, jeśli chodzi o łazika marsjańskiego? Przygotowujecie się do tegorocznych zawodów, czy już zapomnieć o tym? Tak.
Oczywiście przygotowujemy się nie tylko do tych zawodów w Stanach, ponieważ w tym roku odbywały się jeszcze zawody w Kanadzie i w Polsce. Przygotowujemy się do każdych. Tworzymy nową konstrukcję, która będzie zupełnie czymś nowym, ponieważ zawody się rozwijają, wszystko się rozwija, konkurencja jest coraz mocniejsza. Dochodzą nowe konkurencje, nowe zadania. Wszystko się rozwija, musimy nadążać za tym.
Panie doktorze, powrót do, przepraszam, w cudzysłowie to powiem, starego coacha, może bardziej adekwatne słowo, bardziej doświadczonego coacha. Bo pan znowu objął opiekę nad tymże projektem.
Tak się złożyło, że wróciłem po 2 latach przerwy i w tym momencie wspomagam jakby chłopaków w tym, żeby jednak ten robot powstał, był zupełnie nowy, był dużo lepszy, bo tak jak Piotrek powiedział, zawody się zmieniły, weszło bardzo dużo autonomii, więc musi być, oprócz tej konstrukcji mechanicznej, musi być bardzo silne oprogramowanie.
Elektronika cała, elektronika, ten mózg, tak?
Oczywiście mechanika też, bo jeżeli pamiętam na pierwszych zawodach, na których byliśmy, był uskok półmetrowy, to teraz musimy pokonać metrowy uskok, więc już i mechanika musi
te
być
pół metra tak dużo zmienia? Panie Macieju.
Jest to duże wyzwanie dla zawieszenia, dlatego tak jak hasło główne całego projektu brzmi zmiany, tutaj też zmiany zostały wprowadzone. Wynika to z wytrzymałości poprzedniej konstrukcji, która jest niewystarczająca na obecne wymagania zawodów, dlatego nowe rozwiązania.
A jakie nowe konkurencje się pojawiły?
Konkurencje są stare, ale tak konkurencje zostały zmienione w zasadzie, że nie da się ich porównać do tych, które były. W tym momencie na przykład mamy autonomię, gdzie autonomia na przykład rok temu polegała na tym, że było trzeba dojechać z punktu A do punktu B, gdzie nie było przeszkód. A w nowym regulaminie pojawiło się, że od punktu A do punktu B mamy przejechać, ale po drodze mogą się pojawić przeszkody wielkości metra na przykład. I trzeba będzie albo przejechać górą, albo je ominąć. I to
ale
już
to
jest
nie operator, panie nie? Piotrze, to już maszyna sama musi zrobić.
Tak, operator nie ma prawa się dotknąć do maszyny, może tylko obserwować, co ona robi i zainterweniować, jeśli w razie krytycznej sytuacji, ale nie przewidujemy takich. Jest też dodatkowy element, że to nie jest tylko przejazd z punktu A do punktu B, ale kiedy dojedzie do tego punktu docelowego, on w okolicy tego punktu ma jeszcze znaleźć przedmiot, przedmiot podany wcześniej przez jurorów.
No i ponoć na tym łaziku ma się jeszcze pojawić sygnalizacja, tak, znalazłem.
Oczywiście.
Ale przecież na Marsie nie ma ruchu, nie stanowicie zagrożenia dla innych użytkowników dróg czy terenu. To po co ten sygnalizator?
Nie, ten sygnalizator jest tylko do oceny, do jurorów, żeby jurorzy mieli pewność stuprocentową, że robot znalazł, ukończył to zadanie, a nie po prostu zatrzymał się, bo się zepsuł na przykład. To też może być kontrowersyjne czasami.
Czyli musi być stuprocentowa pewność, że robot uchwycił daną rzecz, sygnalizacja, stoper stop i wtedy wiadomo, że zadanie zostało wykonane.
Tak, oczywiście, bo decyzje sędziów bywają, jest bardzo dużo drużyn, dużo konkurencji, jest zamieszanie, decyzje jurorów czasami są kontrowersyjne, musi być wszystko pokazane czarno na białym.
Oczywiście uchwycenie to jest wirtualne, bo ono ma uchwycić go kamerą, zlokalizować, że jest w odległości, nie wiem, metra od tego przedmiotu.
I czyli nie takie fizyczne.
Znaczy odległość fizyczna jest i w tym momencie, jeżeli zaświeci się lampka sędzia sprawdza, czy on jest w odległości metra. Jeżeli jest większe niż metra, są zmniejszone punkty. Jeżeli jest w odległości metra lub mniejszej, są punkty maksymalne za to.
A czemu nie chwyta, chwycił i trzyma?
Dlatego, że to jest konkurencja, gdzie mamy dowieść konkretne rzeczy w konkretne miejsca i to jest lokalizacja tych miejsc. I na przykład zlokalizowanie samo, że mamy już, to później chwycenie tego, to jest problem, ale to jest do opanowania. Najgorsze jest właśnie znalezienie i zlokalizowanie miejsca, w którym to jest, żeby dojechać w bardzo małą, bardzo niewielką odległość od tego przedmiotu.
Czyli tak jak było kiedyś to zadanie, że mamy znaleźć na przykład kosmonautę, który gdzieś tam uległ jakiejś awarii, tak to nazwijmy, no bo to może być kwestia niezdrowotna, tylko uszkodzenie skafandra czy coś w tym rodzaju. Lokalizujemy owego kosmonautę i dostarczamy sprzęt ratunkowy.
Właśnie tak. Tylko że w tym roku ma cały ten proces poszukiwania oraz dojazdu do wskazanego miejsca ma już być wykonany autonomicznie. W poprzednich latach mogliśmy zdalnie sterować tym łazikiem.
Czyli dużo zależało od manipulatora, od umiejętności człowieka, który sterował robotem. Teraz już no, trzeba będzie polegać w 100% na elektronice.
Dokładnie tak.
To jest duże wyzwanie, panie Piotrze?
Programistycznie bardzo duże wyzwanie, ponieważ każdy ruch robota, każda jego decyzja jest zapisana w algorytmie jego sterowania. Musi sam zdecydować, musimy przewidzieć różne przypadki, co on może zobaczyć, co on może wykryć. Może go na przykład słońce oślepić, może...
Wiatr, pył, różne rzeczy.
Różne rzeczy, to wszystko trzeba przewidzieć. Robot musi umieć zareagować na różne sytuacje. Musi być oczuniku, musi rozpoznawać to, co widzi na kamerach. To jest wszystko olbrzymie wyzwanie dla całego układu elektronicznego i dla całego algorytmu programu.
I dla nas to jest dużo trudniejsze niż dla drużyn amerykańskich czy kanadyjskich. Mamy inne nasłonecznienie, inny kąt padania słońca, więc to, co my zrobimy tutaj, może się okazać, że w Stanach będziemy musieli te algorytmy przerabiać, dlatego że przy tamtym nasłonecznieniu, przy tamtych kolorach może być zupełnie inna reakcja robota.
Czyli on może być bardziej oślepiany na przykład.
Może nie rozpoznawać tak dobrze konturów jak u nas na przykład, albo za bardzo je rozpoznawać i wtedy na przykład dym rozpozna jako kontur przeszkody.
No, jeśli popatrzymy na te wszystkie równoleżniki, to Chicago jest mniej więcej na wysokości Barcelony. To są, jeśli chodzi o słońce, o padanie promieni słonecznych, to są duże, bardzo duże różnice.
Sama ta pustynia znajduje się bardzo, jest bardzo wysunięta na południe, dużo bardziej niż Polska czy nasze tereny, gdzie testujemy robota, dlatego ponowna kalibracja będzie niezbędna już tam na miejscu, na co potrzebujemy czasu oraz...
pieniędzy i miejsca, gdzie można by potrenować. Tak. Czy zatem będzie obóz szkoleniowy, tak jak teraz. No, piłkarze Jagiellonii przed rozpoczęciem drugiej części obecnego sezonu piłkarskiego pojechali do Turcji potrenować. To zespół Politechniki będzie miał wizytę na Saharze, żeby tam poćwiczyć?
Nie, my będziemy mieli mecz wstępny, czyli pojedziemy tydzień wcześniej i będziemy mieli 2-3 dni na przetestowanie tego, sprawdzenie na miejscu. Bo niestety obóz szkoleniowy kosztowałby nas za dużo i nie stać by nas na obóz szkoleniowy, a później na zawody właściwe.
Taka jest sprawa. A na jakim etapie jest budowa zespołu? Czy właściwie zespół już jest?
Oczywiście, zespół istnieje cały czas. Cały czas pracujemy, projektujemy, wykonujemy części. Na razie jesteśmy na etapie produkcji poszczególnych elementów. Już mieliśmy stworzone kilka prototypów nowej konstrukcji, przetestowaliśmy je, wprowadzamy poprawki, korekty. Wszystko cały czas się rozwija, się kręci. No, nie jest tak, że zaczynamy budować 2 miesiące przed zawodami. To wszystko jest dużo bardziej rozbudowany proces.
To kiedy będzie pierwsze pokazanie nowego łazika?
Standardowo pierwsza połowa maja.
A wcześniej nie pokażecie chociażby z grubsza?
Nie.
Taka premiera? Nie chcecie pokazywać konkurencji tego, co zrobiliście?
Nie możemy pokazywać wcześniej, dlatego że to ma być, jak to się w mediach mówi, show. A co z tego, jeżeli pokazalibyśmy go w lutym, a do zawodów jeszcze zostało 4 miesiące, to kto by się tym interesował? Do zawodów zostaje 2 tygodnie czy 3, wtedy to zupełnie inaczej wygląda. Jest informacje o zawodach wychodzą, zresztą sam pan najlepiej wie, jak to działa.
Czyli całe PR-owe przygotowanie jest odpowiednio wyznaczone terminy. A jeśli chodzi o zespół, panie Macieju, no bo pan pracował z wcześniejszymi zespołami, to na przykład jakich specjalistów, jakich nowych ludzi musieliście dołączyć do tego zespołu, żeby podołać tym zadaniem?
Główna struktura jest zbliżona. Zespół składa się z programistów, elektroników i mechaników.
Czyli automatyków.
Czyli w sumie automatyków. W Wszyscy obecni członkowie drużyny są nowi. Stricte nie startowali w zawodach w Stanach Zjednoczonych. Mają trochę doświadczenia w zawodach w Polsce. I pracują dzielnie, składają robota, testują swoje pomysły. Dzięki temu, że wszystko jest prototypowane, mamy szansę wychwycić błędy, które byłyby niedopuszczalne już na miejscu i zobaczymy, co będzie efektem tych prac.
A tak a propos Maćka na marginesie, to Maciek jest w tej chwili nie członkiem drużyny, a opiekunem równorzędnym do mnie.
Taki awans. No to gratulacje. A za chwilę powiemy, czy spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zawody łazików marsjańskich nie odbywają się w regionie północno-wschodnim. Dzisiaj rozmawiamy o łaziku marsjańskim. W naszym studiu doktor habilitowany Kazimierz Dzierżek oraz Maciej Reczko i Piotr Tomaszuk z Politechniki Białostockiej. Jak powiedziałem na początku audycji, wszyscy panowie z tejże uczelni, to może spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego zawodów łazików marsjańskich nie ma w Białymstoku albo w otoczeniu naszym, bliskim, tak. Czyli na Podlasiu.
Dowcipnie mówiąc, to dlatego, że myśmy jeszcze się tym nie zajęli.
To co zrobić, żeby się zająć, żeby pokazać, że jest taka specjalizacja? No bo wasze wyniki z poprzednich lat wskazują, że warto by coś takiego zorganizować.
Zawody takie to jest olbrzymie logistyczne wyzwanie. Przygotowanie tego, znalezienie drużyn, które by chciały wziąć w tym udział, przygotowanie regulaminów, terenu. Na to trzeba poświęcić czas. Jeżeli poświęcimy czas na to, możemy nie wyrobić się z przygotowaniem łazika do Stanów. A to jest w tej chwili nasz priorytet. A z drugiej strony organizowanie takich zawodów przez ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z tego typu zawodami, też się mija z celem, ponieważ oni musieliby się uczyć wszystkiego od nowa.
Ale skoro łazik marsjański tak znakomicie wypromował Politechnikę Białostocką, no bo w tym kontekście jest ona znaną uczelnią nie tylko w kraju, to również województwo podlaskie, gdyby połączyć z tym, z łazikiem, z łazikowaniem, też mogłaby być wspaniała promocja, taka technologiczna bardziej naszego województwa. Nie tylko ekologia, nie tylko parki, ale również owa elektronika.
No kwestia czy władze, nie wiem, województwa, miasta, regionu są zainteresowane tym. Jeżeli są zainteresowane, możemy jak najbardziej przyjrzeć się możliwości zorganizowania tego.
Czyli co, na tym etapie powinniśmy założyć Towarzystwo Przyjaciół Łazika Marsjańskiego po to, żeby zebrać wszystkich chętnych do wsparcia tego rodzaju pomysłów, znaleźć teren na zorganizowanie tego rodzaju zawodów i je przygotowywać?
I przygotowywać oczywiście wsparcie Radia Białystok i innych rozgłośni regionalnych w Polsce. Rozpromowania tego, myślę, że byłby duży sukces, a przy okazji olbrzymia promocja naszego województwa, miasta, w zależności jakbyśmy chcieli to zrobić, ale tak jak mówię, tutaj piłeczka leży po stronie miasta, województwa, urzędu marszałkowskiego. Jeżeli zechcą, no to możemy spróbować przynajmniej wstępnie się do tego przymierzyć. Bo czy to wyjdzie, czy nie, to kwestia bardzo wielu czynników. Aczkolwiek my jakby nie mamy w tej chwili sił i możliwości, żeby zainicjować coś takiego.
Bo chociażby można by zorganizować zawody łazików saperskich. Wiadomo, że każdy większy oddział interwencyjny czy pewne formacje mają wyspecjalizowane oddziały, używają tego rodzaju robotów, a odległość, że tak powiem, technologiczna pomiędzy łazikiem saperskim a łazikiem marsjańskim jest dosyć nieduża.
Te dwie konstrukcje są bardzo zbliżone do siebie. Obydwie muszą wykonywać podobne zadania, muszą pokonać trudny teren i
zlokalizować coś niebezpiecznego i usunąć.
I wykonać swoje zadania, a następnie wrócić bezpiecznie do miejsca startu.
Czyli teoretycznie można by zorganizować chociażby zawody takich łazików saperskich, wszystkich z jednej strony studenci, z drugiej strony profesjonaliści, a mamy piękne miejsce pod nazwą Twierdza Osowiec, można by tam te umiejętności sprawdzać. Nie wiem, jak pan ten teren widział.
W tych pięknych okolicznościach przyrody na pewno dużą atrakcją byłyby takie zawody, żeby można było pooglądać je w akcji.
Wracając łazik saperski, łazik marsjański. Duża to z pana doświadczenia, panie Piotrze.
Konstrukcyjnie nie jest to duża różnica, ale jeśli byśmy brali pod uwagę twierdzę Osowiec, to bardzo duża różnica by konstrukcyjna wynikałaby z tego, że to zupełnie jest inne wyzwania, inne przeszkody, inne terytorium. To musiałby się już zmagać z tym na pustyniach, gdzie na pustyni, gdzie są organizowane zawody, jest bardzo małe prawdopodobieństwo deszczu. Większość drużyn po prostu nie przejmuje się tym deszczem. Te roboty są wrażliwe na każdą kroplę. Tutaj już by była możliwość taka, że będzie wilgotno, będzie rosa, będzie gdzieś kałuże, deszcz będzie padał.
No i grube mury, które mogą utrudnić łączność.
I cała też ta wilgoć w ziemi, wilgoć w trawy wpływa na komunikację radiową. Grube mury, gdzie trzeba będzie wjechać wewnątrz, też komunikację trzeba było...
No ale to wtedy to wyzwanie dla owej autonomii.
Oczywiście wyzwanie dla autonomii. Autonomiczny wjazd, ewentualnie jakieś bazy komunikacyjne robot musiałby rozstawiać na terenie.
A drugie porównajcie państwo zawodnika sumo i zawodnika boksu wagi lekkiej. Łazik marsjański to jest 50 kg i ani grama więcej. Roboty saperskie ważą nawet do 200 kg, więc jakby zupełnie inne kategorie robotów. Więc tutaj porównywanie tego to jest trochę jakby nie da się tego porównać, bo my możemy wziąć ciężar rzędu 4 kg, 5 go przenieść. Robot saperski taki duży może nawet 50-100 kg przenieść.
No ale wyzwanie jest.
Wyzwanie oczywiście jest. I my jesteśmy w stanie wziąć udział w takich zawodach, nawet w dużej mierze je zorganizować. I wtedy, tylko że wtedy byłoby trochę głupio brać w tych zawodach, jakbyśmy je organizowali.
Udział. No ale przymykając oko, no gdzieś coś trzeba zainicjować. Ale skoro tworzymy taką smart specialization związaną z tworzeniem robotów, tworzeniem pojazdów autonomicznych, no bo te zadania autonomiczne w tym roku są wybitne i to jest wyzwanie konstruktorskie niesamowite. No to trzeba by było to jakoś skonsumować i rozpropagowywać tego rodzaju specjalizacji. Nie sądzi pan, panie Piotrze?
Oczywiście. Uważam, że trzeba to rozpropagowywać, ponieważ widać to również po tych zawodach. Z roku na rok coraz więcej drużyn bierze udział i nawet ta dziedzina jedna, której dotyczą zawody, rozwija się tak, że coraz im bardziej wymagający jest regulamin, bardziej wymagające są zawody, to coraz lepsze konstrukcje tam przyjeżdżają. Coraz więcej drużyn.
Takie większe wyzwanie jest.
Tak, większe wyzwanie to jest i też rozwój. Kiedy się postawi poprzeczkę, to wszyscy próbują się dosięgnąć tej poprzeczki i poziom idzie cały czas w górę.
Ale jeszcze jakby tak pan przy okazji wyjaśnił naszym słuchaczom, no skoro rośnie ta autonomizacja, czy to oznacza, że te roboty, które mogą ważyć nie więcej niż 50 kg, to mniej na kółka, mniej na konstrukcję, a znacznie więcej na komputer, na przerobienie tego informatycznie?
Masa nie gra tu aż tak dużej roli, ponieważ komputery nie sterujące nie ważą aż tak. To wszystko jest miniaturyzowane. Nawet z kwestią lat. Komputery jeszcze 10 lat temu były dużo większe, a moc obliczenia miała mniejszą. Dlatego też ta różnica się zaciera, a cały czas wchodzą nowe technologie. Komputery są lekkie, wydajne. Większym problemem jest odprowadzenie ciepła z tych komputerów. Im wydajniejszy, mniejszy, coraz bardziej się grzeje.
Ja tutaj na Podlasie nie byłoby z tym kłopotów. Na pustyni to większe wyzwanie.
W tych komputerach, w tych sterownikach największy ciężar to są układy chłodzenia.
A tak wracając do tego rozwoju programistycznego, nie wiem, czy państwo pamiętacie, kiedyś dysk twardy, który miał 10 mega, ważył kilka kilogramów, a taki teraz, który ma 2 tera, waży kilkadziesiąt gram. Więc program jest upakowany w pamięci, więc program nie waży, więc to raczej na masę właśnie nie ma wpływu. Tak jak właśnie Piotrek powiedział, jedynie chłodzenie. Aczkolwiek to nie są bardzo takie skomplikowane obliczenia, więc te układy my zawsze przeszacowujemy kilkukrotnie, więc one tak bardzo aż się nie grzeją. Bo na pustyni jakby się zagrzały, to niestety nie byłoby możliwości ich ochłodzenia porządnego.
Na ile to, co teraz tworzycie przy opracowywaniu nowego łazika, jest to konstrukcja wasza, a na ile siedzicie przy komputerach i tylko z Allegro wybieracie, że to trzeba kupić, to trzeba kupić, to trzeba kupić i złożyć?
Tutaj dumnie możemy się przyznać, że znakomita większość tego łazika jest autorska. tylko podzespoły, których absolutnie nie jesteśmy w stanie sami wykonać, jak silniki, opony, łożyska, kamery. To jest kupowane zewnętrznie, ale cała konstrukcja mechaniczna, również elektroniczna, jest autorska.
Potwierdza pan?
Potwierdzam. Znaczy, nie, no, może poza układami specjalistycznymi, graficznymi NVIDIA, których nie bylibyśmy w stanie nawet przylutować do płytki, więc to kupujemy gotowy, prototypowy podzespół, żeby mieć wyprowadzenia, ale sterowanie takich silników, nawet ładowanie baterii będziemy mieli wykonane we własnym zakresie, dlatego że w poprzednich łazikach był problem z rozładowaniem baterii nadmiernym. Tutaj właśnie będzie zabezpieczenie, będzie specjalne ładowanie, które będzie pojedynczo każdą celę ładowało i tak dalej, więc to jest.
Czyli specjalny program, specjalne akumulatory, specjalne oprogramowanie.
Znaczy akumulatory te same, tylko specjalny układ ładowania. To tak jakbyśmy chcieli podłączyć, nie wiem, 6 akumulatorów samochodowych pod jeden prostownik. Nawet jak równolegle podłączymy, to one się nie naładują równo, więc tu musimy jakby je odpowiednio każdy, jednym prostownikiem każdy ładować indywidualnie.
Balansować to dokładnie, cały układ. Łączność. Poprzednio, na ostatnich zawodach, na których łazik był, na pustyni w Utah, to zawiodła łączność. Czy już ten element pokonaliście?
W dalszym ciągu trwają prace nad zwiększeniem zasięgu oraz nie tyle z zasięgu, co niezawodności tej łączności.
Odporności
na zakłócenia oraz możliwości przesyłania jak największej ilości danych poprzez nasze łącze. Jednak mamy tutaj już spore sukcesy. Udało nam się znacząco zwiększyć zasięg z wykorzystaniem tzw. radiomodemów. Teraz pracujemy nad zwiększeniem zasięgu łączności wyższych częstotliwości. Takim przykładem może być test, który wykonaliśmy ostatnio. Operator, stojąc przy wydziale mechanicznym, był w stanie sterować łazikiem, który znajdował się tutaj przy kładce na ulicy Zwierzynieckiej.
I tutaj zadziałał patriotyzm lokalny tak zwany. Pomogła nam firma niekrótkofalarska, firma, która zajmuje się CB i właśnie pomogła nam dobrać anteny, zaproponowała anteny bardzo lekkie, tanie, wykonała kable specjalne i dzięki temu mamy dużo większy zasięg sterowania przy dużo mniejszej masie.
No właśnie, jak współpraca z podlaskim przemysłem, z podlaskimi firmami? Czy są zaangażowane w pracę nad łazikiem?
Gdziekolwiek się nie zwrócimy, zawsze jesteśmy mile przyjmowani. Jeżeli poprosimy jakąkolwiek firmę o pomoc, to na pewno ją otrzymujemy. Zarówno wsparcie technologiczne, wsparcie wiedzą i doświadczeniem, jak i wsparcie finansowe.
To czego najbardziej teraz brakuje? W jakiej sprawie przydałaby się pomoc?
Brakuje czasu. Brakuje czasu, zawsze brakowało czasu.
To myślę, że wsparcie zegarmistrzów by się przydało. No, ale abstrahując od owego braku czasu. Może jest taka rzecz, z którą no, macie problem i jakieś delikatne wsparcie by się przydało.
W tej chwili mamy problem z zamknięciem budżetu jak zwykle, ponieważ mamy dofinansowanie z programu Najlepszy z Najlepszych 2 z Ministerstwa Nauki, ale w momencie, kiedy pisaliśmy ten wniosek, było dofinansowanie przewidziane tylko na zawody w Stanach, bo nie było innych zawodów. W tej chwili doszły zawody w Polsce, zawody w Kanadzie i z tamtego projektu jakieś tam oszczędności uda nam się znaleźć, żeby wystartować w Polsce i w tej chwili właśnie próbujemy znaleźć sponsorów, którzy nam sfinansują wyjazd do Kanady.
Taka jest szansa, żeby białostocki łazik zaistniał na zawodach w Kanadzie. Potrzebne jest dofinansowanie.
Właśnie niestety, bo uczelnia ma swój budżet. Uczelnia pokrywa w zasadzie koszty budowy łazika. To też nie są małe pieniążki. Ponieważ to nie jest tylko sama budowa, to jest przetestowanie, kupienie elementów wstępnych, później zbudowanie tego, więc koszt jakby łazika, który tam zamyka się w, nie wiem, 17 tysiącach dolarów chyba teraz, de facto uczelnia wydaje 3-4 razy tyle. Więc to nie jest tak, że mamy tą kwotę, mamy dużo więcej musimy wydać, żeby tą finalną konstrukcję jakby zrobić.
Na koniec o tegorocznych planach, czyli o kalendarzu marsjańskim, inaczej startów łazikowców. To jak to w tym roku będzie wyglądało?
Priorytetem są 3 starty w zawodach w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie oraz w Polsce. To zacznę od środka. Zawody w Kanadzie mamy już zapewnione zaproszenie od organizatorów.
Jak znajdą się pieniądze, to z pewnością pojedziecie. Nie będzie żadnych eliminacji. Wiadomo, że jeśli łazik w Białymstoku powstanie, to tam będzie w tych zawodach brał udział.
Dokładnie. Tak, już został zaproszony. Odnośnie zawodów w Stanach Zjednoczonych, wzorem lat poprzednich, jest proces eliminacji. Na pustynię zostanie zaproszona tylko ograniczona liczba łazików, które będą współzawodniczyć w bardzo wąskich oknach czasowych, dlatego nie będą rozszerzać o
liczby uczestników.
Liczby uczestników, dlatego musimy się postarać, pisząc dokumentację do tego łazika, przygotowując filmy opowiadające o tym, jak pracowaliśmy i co osiągnęliśmy w
przygotowaniu. Kiedy ten casting taki wirtualny się odbędzie?
Już niedługo, bo w marcu będziemy musieli wyspowiadać się z tego, co zrobiliśmy, ile osiągnęliśmy i co nam zostało do wykonania, aby współzawodniczyć już pod koniec maja na pustyni w stanie Utah.
Jeszcze skupmy się na tym marcowym występie waszym. Jakie będą tego efekty? Macie stuprocentową pewność, że przejdziecie te preeliminacje?
Powiem tak. Dobrze, że pan nie zapytał rok temu, a co będzie, jak się nie dostaniecie, bo wykrakał pan wtedy. Mam nadzieję, że się dostaniemy, ponieważ w tym roku łazik jest... W tamtym roku był łazik podobny do poprzedniego. W tym roku w zasadzie jedyną cechą wspólną to są opony. Ponieważ opony są sprawdzone, od wielu lat mamy te same.
Cała reszta jest nowa, rzeczy, absolutnie.
Cała. Czy przepraszam, opony i silniki może, o tak. Bo silniki też sprawdziły się, więc zostają. Może jeszcze zostają jeszcze nadajniki satela. Oj, kryptoreklama, ale trudno. Które służą do komunikacji. Pozostałe wszystko jest nowe. Nowe są anteny, nowa jest konstrukcja, jest nowe zawieszenie, nowa elektronika sterująca.
I macie nadzieję, że to przekona organizatorów zawodów łazików w Stanach Zjednoczonych, że warto was zaprosić, warto, żebyście wystąpili.
Byliśmy z Maćkiem właśnie na zawodach w tym roku, tak, żeby zobaczyć, jak się zmieniły. I właśnie było pytanie, a co w tym łaziku, który zbudowaliście w tamtym roku, było nowego? I trochę było trudno odpowiedzieć. W tym roku, jak takie pytanie padnie, zresztą w tej dokumentacji przygotujemy, więc zobaczą, że wszystko jest w zasadzie nowe. Więc nawet z czystej ciekawości będą pewnie chcieli zobaczyć, jak to wygląda, jak to się sprawuje, więc duża szansa jest, że się dostaniemy, nie chcę powiedzieć na 100%, bo zawsze może być to kwestia przypadku, że się nie dostaniemy, ale myślę, że, znaczy jestem bardzo dobrej myśli, o tak powiem.
Mamy nadzieję, że ciekawość Amerykanów zwycięży w tym przypadku.
Myślę, że nie tyle ciekawość, myślę, że nasz łazik będzie naprawdę bardzo dobry, więc pod tym względem.
Warto, żeby uczestniczył w zawodach.
Tak.
Czyli marcowe występy już powiedzieliśmy. Werdykt, to znaczy, że wiecie, że jedziecie.
Werdykt będzie znany na początku kwietnia i od tego czasu pozostanie nam tylko
miesiąc.
Intensywne prace przygotowujące. Po drodze jeszcze musimy zrobić raport finansowy, ale to już jest tylko formalność. Musimy udowodnić, że nie wydaliśmy na tego łazika więcej niż 17,5 tysiąca dolarów. W tym roku nowość zwiększono nam budżet.
O 500 dolarów.
Ale o 2,5 tysiąca dolarów.
Ale dolar spada.
No i to jest kłopotliwe.
A czy w tym momencie zapomniałeś, Maciek, jeszcze o prezentacji najważniejszym. W pierwszej połowie maja zostanie łazik zaprezentowany z, no mam nadzieję, z wielką pompą. I mam nadzieję, że przedstawimy też naszych sponsorów, którzy będą, bo jak na razie mamy tylko sponsorów technologicznych, którzy nam pomagają, ponieważ w zasadzie nie za bardzo szukaliśmy tych sponsorów. Dopiero jak dostaliśmy kwalifikacje do Kanady, wtedy właśnie zaczynamy szukać, bo niestety...
Sponsorów strategicznych waszego występu.
Strategicznych, tak. Bo niestety sponsor z poprzednich lat zrezygnował rok temu z nas, więc jakby szukamy nowych.
połowa maja, pierwsza połowa maja, prezentacja łazika, same zawody, to przełom maja i czerwca.
Po drodze jeszcze musimy go spakować i wysłać.
I sami pojechać do Stanów.
Tam tydzień intensywnie będziemy testować, kalibrować i przygotowywać robota do konkretnie wykonywania zadań. Cztery zadania terenowe, prezentacja biznesowa i ogłoszenie wyników.
Same zawody. Pamięta pan termin?
Drugi, czwarty?
Pierwszy, trzeci lub drugi, czwarty.
Pierwszy, trzeci lub drugi, czwarty.
I później powrót ze Stanów.
Zapamiętajmy, pierwszy, trzeci lub drugi, czwarty. Tu mamy możliwość wyboru. A potem powrót i...
I przygotowania do startu w Kanadzie, który czeka nas...
Połowa sierpnia.
A zawody w Polsce?
Zawody w Polsce, tutaj będziemy mieli bardzo niewielkie okienko czasowe na ściągnięcie łazika z Kanady, poprawienie go i w pierwszej połowie września zawody w Rzeszowie.
W zasadzie nie poprawienie, częściowe przebudowanie, ponieważ polskie zawody mają zupełnie inny regulamin niż w Stanach i w Kanadzie. Łazik musi być zmodyfikowany w Polsce, do polskich zawodów.
W jakim sensie?
Chociażby w takim, że prędkość jest ograniczona do...
Pół metra
na sekundę, a nasz łazik w tej chwili jeździ no, co najmniej 10 razy szybciej. Więc zmniejszenie elektroniczne prędkości nie wchodzi w grę, ponieważ stracimy na mocy, więc musimy go przebudować, zmienić go, żeby tą prędkość osiągnąć, nie przekroczyć tej prędkości.
Taki jest tegoroczny kalendarz. Będziemy oczywiście wszystkiemu się dokładnie przyglądali i przekazywali informacje związane z przygotowaniem i występami białostockiego łazika marsjańskiego. No i będziemy drążyli również sprawę w związku z potrzebą zorganizowania, pilną potrzebą zorganizowania łazików w naszym regionie. No skoro tworzymy taką specjalizację, to trzeba ładnie to rozreklamować, abyśmy pokazali, że województwo podlaskie to nie tylko ekologia, zielone techniki, ale także postęp technologiczny, czego przykładem znakomitym jest łazik marsjański tworzony w Politechnice Białostockiej. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj doktor habilitowany Kazimierz Dzierżek oraz Maciej Rećko i Piotr Tomaszuk. Wszyscy panowie z Politechniki Białostockiej. Dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Lech Pilarski, do usłyszenia.